niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Z notatnika duchowego błogosławionego Honorata Koźmińskiego. W czasie rekolekcji odbywanych w Zakroczymskim klasztorze w 1867 roku, po odprawieniu mszy świętej i medytacji o jej wybraniu, zaczynam spisywanie tych wrażeń i postanowień z rekolekcji przed 2 laty tutaj odbytych, jako też przeszłorocznych i tegorocznych, a to dla pożytku mojej duszy. Pragnę bowiem szczerze od tego czasu życie moje odmienić, a te postanowienia za fundament tej mojej reformy uważać, do którego bym się zwracał zawsze przez całe moje życie, nie odmieniając nic z tego, chyba na lepsze.
Notatnik duchowy Honorata. Bardzo mała książeczka, ale gruba. Mała w rozmiarach, dlatego że to jest połowa zeszytu, połowa formatu A5. Ale bardzo gruba, bo zawiera bardzo dużo stron, ponad 700. Nawet się zastanawiałem, jak Honorat mógł pisać w tak grubej książeczce, w takim grubym, można powiedzieć, poszycie, zeszycie, różnie można to nazwać. Oprawiona w skórę, jakoś zaplanowana przez Honorata, brat Grzegorz Filipiuk. To nie był pierwszy notatnik duchowy. Mówimy tutaj o notatniku, który powstał w 1867 roku. Właściwie zaczął pisać notatnik w Zakroczymiu, po przeniesieniu braci, przewiezieniu ich po kasecie klasztoru z Warszawy do Zakroczymiu. Kiedy Honorat miał bardzo dużo czasu już, nie zajmował się duszpasterstwem, bo to duszpasterstwo zostało mu zabrane, ograniczone. I tutaj zajął się sobą, bardziej swoją formacją, zaczął spisywać różne swoje myśli, wrażenia, postanowienia z rekolekcji, odprawiać rekolekcje. Ale już wcześniej w Warszawie będąc, jeszcze przed rokiem 1864, Honorat miał takie 2 malutkie notatniczki, takie zapiski, bardzo niewyraźne, ołówkiem spisywane. I on też te informacje, które tam zawarł, zaczął przepisywać i spisywać właśnie w tym właściwym notatniku duchowym, dzisiaj tak nazwanym, bo ta nazwa oczywiście nie pochodzi od niego, tylko została nadana później. I w Zakroczymiu zaczyna powstawać ten notatnik duchowy. Widać tutaj oko architekta, bo jest bardzo konkretnie zaplanowany, ma swoje części, ma różny krój pisma, ma wklejone obrazki od strony technicznej. Widać oko człowieka bardzo dokładnego i że mu zależało na tym, bo chociaż pisał dla siebie ten notatnik, nikt go nie widział, gdyż bracia zobaczyli dopiero po śmierci, kiedy weszli do celi. To jednak jak dla siebie pisał, no to po prostu rewelacyjnie. I ołówkiem, różnymi kolorami atramentu, a nawet własną krwią. Najważniejsze akty oddania Matce Bożej, a właściwie Chrystusowi przez Maryję, napisał własną krwią.
W jakim celu go zrobił? Pierwszym celem takim bezpośrednim to było to, żeby zreformować trochę swoje życie.
Brat Juliusz Pyrek.
Wtedy, kiedy był w Warszawie, był trochę tak apostolsko zaangażowany, że jego dusza leżała trochę odłogiem. Wiadomo, że przy pracy takiej zewnętrznej mniej jest czasu na wewnętrzną pracę, jak to pisał Grzegorz Wielki. Godziwie czytać, że póki byłem w klasztorze, to milczałem. Później, jak zostałem papieżem, to już to milczenie jakoś tak muszę ciągle przerywać i nie zawsze zachowuję się tak, jak należy. I coś takiego było też w życiu Honorata. Pisze o tym, że chce zrobić właśnie to nawrócenie od takiego wylania na zewnątrz do takiego życia wewnętrznego. I to był pierwszy cel chyba powstania notatnika. Ale ten notatnik też, wydaje mi się, ma w sobie jeszcze drugi cel zawarty, bo on jest mały. Jego można schować do kaptura i z nim pójść. I chodziło o to, że wydaje mi się, że trochę było też tak, że on gdzieś tam miał w perspektywie z tyłu głowy może to niebezpieczeństwo wywiezienia na Sybir. Ciągle to gdzieś jakoś mu groziło i być może, że on po prostu przygotował sobie ten notatnik jako pewnego rodzaju taki podręcznik do życia duchowego, gdyby był daleko od biblioteki klasztornej i od jakiejkolwiek pomocy do życia duchowego. Tam jest naprawdę dużo rzeczy takich, które po prostu temu by służyły. I trzeci cel, dla którego, wydaje mi się, on pisał, to też był cel przygotowania się na śmierć. Na przykład testament, rozdawanie tych wszystkich dóbr i tak dalej. To wydaje mi się, że to też gdzieś jakoś uczestniczyło. Być może, że jakoś tak w różnych okresach to mogło powstawać, ale to, że podział jest właśnie na to, że tam są takie elementy rozliczenia się z życiem, a z drugiej strony też, żeby mieć zabezpieczenie do tego prowadzenia życia duchowego. Na przykład, no jak odprawić rekolekcję na Syberii? No właśnie ma zestawy tematów, Ewangelii na każdy dzień i tak dalej. Nie miałby książek, ale ten notatnik zapewniał mu po prostu wszystko. Tak samo te akty oddania, które gdzieś tam pisze, to jakby wyraża jego pobożność. Brewiarz i ten podręcznik i właściwie nic mu więcej nie trzeba.
Mam spokój i ciszę. Zajęcia obowiązkowego i naglącego niewiele. Jest bowiem dosyć gorliwych kapłanów, którzy w kościele posługi dostatecznie dopełniają. Mam mego ojca duchownego, z którym z łaski boskiej tyle lat mieszkam i tu mnie Pan Bóg z nim nie rozłączył. Mam książki potrzebne, celę i inne wygody, a położenie nasze zawsze niepewne. Może się wszystko utrudnić.
rekolekcje, które odprawiał sobie, a w Zakroczymiu będąc, miał okazję do tego, żeby nawet 40-dniowe rekolekcje odprawiać, miał dużo czasu. I taki plan takich rekolekcji 40-dniowych, właśnie w czasie których chciał sobie zreformować swoje życie, poukładać na nowo. Tak naprawdę ten program tych rekolekcji stał się spisem treści całego notatnika. Zaczynam od tego, co się należy Bogu, prawda? I wszystkie sprawy dotyczące Pana Boga, na przykład medytacje, dokładne tabelki, drobiazgowo, bardzo malutkim pismem zapisane, żeby wszystko zmieścić, nawet trudno oddać to w takiej współczesnej formie, ten rękopis. Druga rzecz, co dotyczy braci, bliźniego. Na przykład zaczął pisać konstytucje zakonne, to znaczy przepisywać dokładnie, regułę, ale nie skończył tego, bo widać było, że później zaczął zakładać w Zakroczymiu, tak przynajmniej się wydaje, że to był powód, zaczął zakładać zgromadzenia i widać jego tą działalność epistolarną, czyli zaczyna pisać listy, zakładać nowe formy życia. To nie ma czasu już tam tak często sięgać do tego notatnika i zapisywać, dlatego tę część jakby zostawił. Na pewno jedną rzecz, która była następną w kolejności, to były wrażenia z rekolekcji. Zaczyna spisywać sobie postanowienia z tych rekolekcji, przebieg tych rekolekcji, jakieś myśli, które ma w czasie modlitwy na tych rekolekcjach i to pilnuje do końca. Ostatnie datowane jego zapiski są z 1915 roku, czyli właściwie do samej śmierci, do 1916 roku już widać takie krzywe pismo, pochyłe, takie już niezdarne, że pisze. Na tym mu zależało bardzo. Dokładnie też porobił sobie spisy swoich rzeczy, które posiada, książek, które musi przeczytać albo które ma w celi, przynależność do bractw, do wielu należał, zajmując się także trzecim zakonem, propagując różaniec. I on sobie to też spisywał wszystko. Jakby podsumowanie wszystkiego.
On przeszedł z takiego aktywnego życia, gdzie mógł po prostu pójść tam do sióstr i głosić, czy spowiadać, czyli aktywne życie tutaj gdzieś na jakiejś pensji, tam jakieś katechezę czy coś takiego. Nagle został zamknięty. Młody człowiek, który został zamknięty, to się inaczej żyje. To nie jest tak, że jak mamy możliwość wyjścia na zewnątrz, inaczej psychika reaguje, inaczej człowiek się zachowuje, inne spojrzenie na całą rzeczywistość jest. Natomiast kiedy się jest zamkniętym, to jest bardzo ważne to, żeby człowiek miał jakieś zajęcie. Myślę, że główne zajęcie wtedy, przy tym zamknięciu, ono właśnie było u Honorata wewnątrz. I on, żeby się w tym wszystkim jakoś orientować, żeby jakoś mieć, powiedzmy, pewien postęp taki wewnętrzny, to musiał nazywać rzeczy po imieniu. No i jak najlepiej nazywać rzeczy po imieniu? Właśnie między innymi zapisując te, czyli wyrażając, jakby przechodząc, jest interioryzacja i eksterioryzacja, czyli jakby z jednej strony on przyjmował, jakby poznawał tę rzeczywistość, a z drugiej strony musiał ją ponazywać, jakby wyrzucić z siebie, żeby ją zobaczyć z pewnego dystansu. I mnie się wydaje, że tę rolę też pełnił, może nie do końca świadomie, nie? Ale pełnił też ten notatnik, że on mu dawał pewnego rodzaju wgląd w siebie samego, że on nie zagubił się, wprowadzał pewien porządek wewnątrz.
Warto przeczytać wstęp. On tam pisze o takich jego pragnieniach, takiego właśnie uporządkowania swojego życia i troszkę odejścia z tego życia aktywnego do bardziej kontemplacyjnego. Natomiast później się zaczyna karkołomna sprawa, bo są te tabelki. Natomiast bardzo ciekawą częścią, i myślę, że to warto by podkreślić i od tego zacząć czytać, to są właśnie jego rekolekcje. Tam jest bardzo dużo różnych, bardzo ciekawych jego zapisków, jego myśli. Oczywiście on pisze, że odprawiał rekolekcje według Ignacego, Loyoli albo Belecjusza, albo innych autorów XIX-wiecznych. Natomiast on tam ma swoje własne przemyślenia i też bardzo dużo odniesień do swojego życia i tych interpretacji, że to wszystko traktuje właśnie po Bożemu, że to Pan Bóg, że to z jego powodu. Też może ktoś czytając notatnik duchowy, dojść do takiego przekonania, że Honorat się bardzo mocno dołuje, że cały czas się oskarża, cały czas mówi, że jest zły, że jest grzesznikiem, no ale to go trzyma przy Panu Bogu.
Droga oczyszczenia była zawsze związana z rozważaniem własnych grzechów i była też szkołą, jak prowadzić to oczyszczenie tak, żeby na końcu mieć pokój sumienia. I to jest właściwie ta szkoła, która dzisiaj jest, można powiedzieć, zapoznana. Dlaczego? Dlatego, że się unika tego typu rzeczy. No, jest tak, że poczucie winy to jest wróg człowieka, to jest wróg psychiki, to w ogóle tak się czasami to przedstawia, nie chcę powiedzieć, że wszyscy tak myślą, ale coś takiego jest, że w ogóle rozważanie własnych błędów czy grzechów to jest jakby taka rzecz mało korzystna dla psychiki, bo człowiek już sobie żyć optymistycznie, miał być pełen radości i tak dalej, więc ale na przykład już gdyby zobaczył, że to jest potrzebne po to, żeby mieć pokój w sercu, no to jest zupełnie inna sprawa. Czytając ten notatnik, można się tej drogi od Honorata nauczyć. To są realne niebezpieczeństwa, że człowiek może rzeczywiście w depresję się wprowadzić, ale na przykład to, żeby użyć własnych grzechów do opanowania gniewu, to jest po prostu pewna szkoła. To nie jest nic takiego bagatelnego, coś, co można zlekceważyć, bo w jaki sposób wychowywać gniew w sobie, żeby mieć męstwo, cierpliwość, odwagę? Właśnie między innymi to jest ta ścieżka rozważania tych wszystkich słabości swoich. Ona właściwie pozwala uśmierzyć gniew, wyrozumieć tą przyczynę i potem wyprowadzić w kierunku dobra. U Honorata można też zobaczyć drogę oświecenia w tym znaczeniu, że tam w tym notatniku wyraźnie widać, że on jest uczniem. On się do końca uczy i dzięki temu, że przyjmuje postawę ucznia, dzięki temu ma oświecenia, to znaczy, że pewne rzeczy rozumie.
niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.